Doktor Westerford? Gdzie pani była? Dlaczego nie odbiera pani telefonu?
Patricia ma ochotę odpowiedzieć, że jej telefon jest w Boulder, w stanie Colorado, przypięty kablem do ściany.
Zrobiłam już parę rund dookoła hali. Gdzie pani bagaż?
A tu, to on.
Tylko to? Przecież będzie pani w San Francisco 3 dni. No dobrze, stoimy tam. Aha, pani wykład będzie filmowany i komentowany dla osób niewidzących.
Tak, oczywiście.
Sala wykładowa jest ciemna, z sekwojową boazerią.
Patricia spogląda z mównicy na setki ekspertów. Kierując wzrok ponad wyczekujące twarze, pstryka pilotem.
Za jej plecami pojawia się naiwne malowidło, przedstawiające drewnianą arkę, do której wchodzi zygzakiem korowód zwierząt.
Przed pierwszym końcem świata Noe wziął po parze z każdego gatunku zwierząt i załadował je na statek ratunkowy. Ciekawe, że rośliny porzucił na pewną śmierć. Nie zabrał akurat tego, co miało mu być później potrzebne do odtworzenia życia na lądzie. Za to skupił się na ratowaniu darmozjadów.
Sala w śmiech.
Otóż Noe i jego pobratymcy nie wierzyli, że rośliny naprawdę żyją. Nie mają przecież żadnych świadomych zamierzeń, żadnej żywotnej iskry. Są jak kamienie, tyle że urosły. Dziwnie duże.
Doktor Westerford znów pstryka pilotem, pokazując kilka kolejnych obrazów. Muchołówki chwytające zdobycz, nadąsane mimozy, kapurowy las, w którym poszczególne drzewa nie przekraczają granicy wzajemnego dotyku, więc z lotu ptaka widać mozaikę koron.
Dziś już wiemy, że drzewa porozumiewają się między sobą i pamiętają. Mają zmysł smaku, węchu, dotyku, a nawet wzrok i słuch. My, czyli gatunek, który to odkrył, wiele się dowiedzieliśmy o tym, z kim dzielimy ten świat. Zaczęliśmy rozumieć głębokie więzi łączące drzewa z ludźmi. Ale szybciej się od drzew oddzielamy, niż odbudowujemy tę więź.
Na ekranie kolejny slajd.
Oto zdjęcie satelitarne Ameryki, zrobione nocą w 1970 roku. A tutaj mamy widok o 10 lat późniejszy i jeszcze jeden, a ten po kolejnym dziesięcioleciu i następny. Jeszcze 10 lat i będzie koniec. Po 4 pstryknięciach światło krzyczy przez cały kontynent, wypełniając czerń od morza do morza.
Wykładowczyni pokazuje portret łysawego barona, zbója z gęstym wąsem w koszuli z wysokim kołnierzykiem.
Pewien dziennikarz spytał kiedyś Rockefellera, ile mu jeszcze potrzeba. Odpowiedź brzmiała: tylko troszkę. I właśnie tyle nam wystarczy. Każdy musi jeść, spać, nie moknąć, być kochanym i zyskać jeszcze tylko troszkę.
Reakcja sali, uprzejmy pomruk.
Trudna publiczność. Zbyt wiele razy oglądała ten eksplodujący pokaz świetlny. Wszyscy obecni dawno zobojętnieli na te rewelacje.
Dwie osoby z tylnych rzędów wstają i wychodzą.
Konferencja na temat środowiska naturalnego. 500 uczestników, 7 zwaśnionych frakcji i kilkadziesiąt sprzeciwów wobec każdego planu ratowania planety. A wszystko przez jedno tsunami.
Teraz kolej na 4 krótkie filmy poklatkowe kręcone z lotu ptaka.
Proszę zobaczyć. Pokazano w nich, jak lasy Brazylii, Tajlandii, Indonezji i na północnym zachodzie nad Pacyfikiem błyskawicznie topnieją. Jeszcze tylko troszkę drewna, o parę etatów więcej, jeszcze kilka hektarów kukurydzy, która wyżywi jeszcze parę osób. Wiecie państwo, że drewno to najbardziej przydatny materiał, jaki kiedykolwiek istniał?
Słuchacze w miękkich fotelach wiercą się, pokasłują i szepczą.
Tylko w tym jednym stanie Przez ostatnie 6 lat umarła 1/3 zalesionych terenów. Lasy giną z wielu powodów. Od suszy, pożarów, nagłego zamierania dębów, plag brudnicy nieparki, bielojada i innych korników, rdzy i zwykłego wyrębu pod farmy i osiedla mieszkaniowe. Ale zawsze jest jedna dalsza przyczyna, o której wiedzą Państwo równie dobrze jak ja i jak każdy, kto żyje i ma oczy otwarte. Zegar pół roku przesunął się o miesiąc albo i dwa. Rozpadają się całe ekosystemy. Biolodzy są nieprzytomni ze strachu. Ale żadne moje słowa nie zbudzą lunatyków, ani im nie uprzytomnią, że naprawdę zmierzamy do samobójstwa. Bo ono nie może się zdarzyć, prawda? Przecież tu jesteśmy, wszyscy wciąż
jeszcze. Doktor Westerford podnosi rękę, prosząc o 3 sekundy przerwy. Cofa się za mównicę i sięga po plastikową butelkę z wodą, którą postawili tam dla niej organizatorzy konferencji o naprawach domowych. Odkręca zakrętkę i podnosi naczynie.
Tfu, syntetyczny estrogen. 93 na 100 Amerykanów nosi w sobie te substancje.
Patricia Westerford nalewa wody do szklanki. Wyjmuje z kieszeni szklaną fiolkę z zastępczą zawartością.
A to są roślinne ekstrakty, które wczoraj znalazłam, spacerując po tutejszym kampusie. Mój Boże, to istna altana, mały raj.
Dolewa płynu do szklanki, rozchlapując go, bo trzęsie jej się ręka. Ujmuje fiolkę oburącz i stawia ją na mównicy.
Wiecie Państwo, mnóstwo ludzi uważa, że drzewa to prostaki, które nie umieją robić nic ciekawego. Ale każdy problem pod słońcem można rozwiązać dzięki jakiemuś drzewu. Mają niesamowity skład chemiczny. Zawierają woski, tłuszcze, cukry, garbniki, sterole, żywice, karotenoidy, kwasy żywiczne, flawonoidy, węglowodory terpenowe, alkaloidy, fenole, korkowe suberyny. Uczą się wytwarzać wszystko, co się da. A większości ich wyrobów nawet jeszcze nie zdążyliśmy zidentyfikować. Na ekranie teraz zobaczymy całą menażerię drzew o niesfornej korze. Z dracen płynie krwisto-czerwony sok. Owoce żabutikaby, okrągłe jak kule bilardowe, wyrastają prosto z pnia. Tysiącletnie baobaby przypominają balony meteorologiczne na uwięzi, napompowane hektolitrem wody. Eukaliptusy mienią się wszystkimi barwami tęczy. Hura crepitans, czyli łoskotnica pękająca, wystrzeliwuje nasiona z owoców z prędkością 250 km na godzinę.
Słuchacze odprężają się.
Przez ostatnie 400 milionów lat każdą strategię, która miała choćby minimum szans powodzenia, wypróbowała co najmniej jedna roślina. Dopiero zaczynamy sobie uświadamiać, jak różne rzeczy może znaczyć słowo powodzenie. Życie rozmawia z przyszłością pewnym językiem. Nazywa się go pamięcią. Nazywa się go genami. Żeby rozwiązać zagadnienie przyszłości, musimy ocalić przeszłość. Proponuję zatem przyjąć prostą zasadę. Kiedy ścinamy drzewo, to, co z niego uzyskamy, powinno być nie mniej cudowne od tego, co ścięliśmy.
Doktor Westerford puka w boczną ściankę mównicy. Słychać tylko stłumiony stukot. Wszystkie dźwięki w sali są stłumione.
Przez całe życie trzymałam się na uboczu. Ale miałam tam liczne towarzystwo. Stwierdziliśmy, że drzewa przesyłają sobie sygnały w powietrzu i przez korzenie. Zdrowy rozsądek nas wyśmiał. Uznaliśmy, że drzewa wzajemnie troszczą się o siebie. Kolektywna nauka odrzuciła ten pomysł. Ale to tacy postronni widzowie jak ja odkryli, że nasiona pamiętają pory roku ze swego dzieciństwa. A wyrosłe z nich rośliny zgodnie z tą wiedzą tworzą pączki. To oni stwierdzili, że drzewa wyczuwają obecność innych organizmów i uczą się oszczędzać wodę, karmią swoje potomstwo, synchronizują szczególnie obfite wysypy nasion, gromadzą zapasy, ostrzegają pobratymców i wzywają osy na ratunek. Podzielę się z Państwem wiadomością od postronnego widza, a Państwo mogą poczekać, aż ją ktoś potwierdzi. Otóż las ma pewną wiedzę. Rośliny łączą się przez podziemną instalację. Pod ziemią kryją się mózgi, których nasze własne, ze względu na swą formę, nie dostrzegają. Elastyczność pozwala korzeniom rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. Wszystko przenikają synapsy grzybni. Jeśli połączy się wystarczająco dużo drzew, las zyskuje świadomość. Czy nasuwa się Państwu trafniejsze określenie?